Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w programie człowiek, który odpowiada za rynek leków w Polsce, nadzoruje ten rynek, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Pytanie i do ministra, i do lekarza. Używa pan suplementów diety?
Ja nie używam suplementów.
Bo?
Dlatego, że dla większości ludzi suplementy nie są zupełnie potrzebne. Nasza dieta w tej chwili jest na tyle bogata, że my nie potrzebujemy niczego tak naprawdę uzupełniać. Suplementy powinny być używane tylko w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku chorób wyniszczających, w schyłkowych fazach, albo kiedy rzeczywiście jest bardzo obciążające leczenie. Natomiast większość ludzi nie potrzebuje suplementów. Zdecydowanie Polacy nadużywają suplementu diety.
I to jest problem.
To jest problem, ale oczywiście nikomu nie można zabronić sprzedaży tych suplementów. Jeśli ktoś ma jakieś obawy i posłuchał reklamy, która wprowadza go w błąd, no to niestety stał się ofiarą, nie do końca uczciwych biznesmenów. Natomiast to, co my chcemy zrobić, to my nie chcemy usuwać bynajmniej suplementów z aptek, ale zdecydowanie chcemy uregulować reklamę tak, żeby nie było fałszywych treści w tych reklamach. Treści, które wprowadzają klientów w błąd.
Bo to jest trochę tak, że każdy przeciętny człowiek, który wchodzi do apteki, myśli tak. Każdy, kto jest w okienku, to jest magister farmacji, a wszystko, co jest sprzedawane, to jest lek. I też te reklamy wzmacniają ten przekaz.
No, reklamy przede wszystkim zawierają treści fałszywe, to znaczy czasami tam gdzieś imituje się lekarza, czasami mówi się, że jakiś suplement ma właściwości lecznicze, a w końcu nie jest zarejestrowany jako lek, tylko tak naprawdę jako żywność. W związku z tym my planujemy wiele zmian w reklamie, ale również odróżnimy wygląd opakowań suplementów diety od opakowań leków. Także z odległości 2-3 metrów każdy będzie widział, co jest suplementem, a co jest rzeczywiście lekiem.
Jak ma ten wyróżnik wyglądać?
Prawdopodobnie będzie to pasek o określonym kolorze wraz z dobrze widocznym napisem.
Mhm. Pracujecie też nad nowelizacją prawa farmaceutycznego. Troszeczkę chyba apteki stały się takimi marketami w tej chwili. Więcej w tym jest sprzedaży takiej typowo konsumenckiej, mniej takiej klasycznej opieki farmaceutycznej, którą pamiętamy z wielu lat tak naprawdę, tego jak funkcjonowały apteki, jako takie miejsce pomocy rzeczywistej.
Rzeczywiście ewolucja aptek idzie w fatalnym kierunku i to zostało zapoczątkowane mniej więcej 10 lat temu. To znaczy apteka coraz bardziej przestaje być placówką opieki zdrowotnej, a coraz bardziej staje się zwykłym sklepikiem, a aptekarz, farmaceuta jest sprowadzany do roli zwykłego sprzedawcy. My chcemy ten trend w prawie farmaceutycznym odwrócić, to znaczy, żeby apteka była placówką opieki zdrowotnej, a apteka, żeby był farmaceutą, który świadczy opiekę farmaceutyczną. Mamy pomysły na tą opiekę farmaceutyczną. Nie chcemy również, żeby dochodziło na tym rynku do dominacji sieci aptek. Chcemy, żeby ten zdrowy balans pomiędzy aptekami sieciowymi a aptekami indywidualnymi, jaki jest dzisiaj, żeby był zachowany. Na razie wciąż jeszcze dochodzi do przejmowania rynku przez sieci aptek.
Mhm. Ja rozumiem, że aptekarz to jest ta misja. Pan mówił tutaj o tym, że powinien świadczyć tą opiekę zdrowotną de facto. Natomiast jest też biznes, prawda? To jest gdzieś, aptekarz jest w rozkroku pomiędzy zarobkiem, łatwym dosyć, bo nie da się ukryć, że ten rynek jest łakomym kąskiem dla zwykłego kogoś, kto chce na tym przede wszystkim zyskać. Natomiast jakimi instrumentami chcecie wprowadzać te zmiany? Bo jak rozumiem, że za tym mają iść konkretne rozwiązania prawne.
Po pierwsze, w tej chwili sytuacja aptek nie jest różowa. Szczególnie apteki indywidualne cierpią na bardzo niskiej marżowości, czyli de facto ich jak gdyby ta górka finansowa w tej chwili jest absolutnie minimalna i stąd apteki utrzymują bardzo niskie zapasy, jak najmniejsze zapasy. Dlatego czasami pacjenci muszą czekać kilka dni, zanim lek zostanie sprowadzony do takiej czy innej apteki. Natomiast do nieprawidłowości dochodzi wtedy, kiedy rzeczywiście apteki zaczynają służyć jako kanał dystrybucyjny określonych produktów. Produktów oczywiście nierefundowanych, bo w zakresie produktów refundowanych ceny urzędowe ustala minister zdrowia i to są ceny sztywne w aptekach, więc konkurencja jest przy ulicy Miodowej w Warszawie. Natomiast cały ten asortyment nierefundowany, tam rzeczywiście dochodzi do nieprawidłowości. I te nieprawidłowości polegają na tym, że apteki sieciowe dostają fantastyczne ceny. Często ceny dumpingowe stosują, przyciągając pacjentów również z tymi receptami na leki refundowane.
I to są te markety takie farmaceutyczne.
No i to jest właśnie market. To jest sprowadzenie apteki tak naprawdę do wydawania po prostu leków, inkasowania pieniędzy. Co my chcemy zrobić? No jest w Sejmie w tej chwili debatowany projekt ustawy poselski, który wprowadza kryteria geograficzno-demograficzne. One lepiej nam rozłożą apteki, zapobiegną nieuczciwej konkurencji, w sensie takim, że otwiera się jedna apteka obok drugiej, apteka sieciowa stosuje ceny dumpingowe, wycina konkurencję, wtedy podnosi ceny. Takich rzeczy...
Nie będą obok siebie mogły powstawać apteki?
Nie będą mogły, tak, drzwi w drzwi na pewno nie.
Mhm. I też będzie ograniczenie ilościowe?
Znaczy, tu nie chodzi o ograniczenie ilościowe, tylko chodzi o to, żeby nowe apteki powstawały rzeczywiście tam, gdzie jest potrzeba zdrowotna, gdzie ludzie rzeczywiście chcą chodzić do tej apteki i jest taka potrzeba, żeby ona tam się otworzyła, a nie żeby apteka otwierała się drzwi w drzwi tylko i wyłącznie po to, żeby wykosić konkurencję, która działała tam od lat.
Jeszcze chwilę chciałbym o lekach refundowanych porozmawiać. Dlaczego jest tak, bo często ludzie pytają, czemu ten lek jest refundowany, inny nie, dlaczego ten jest w koszyku refundacji i dlaczego często, no to jest kwestia być albo nie być, życia ludzkiego.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nasz system refundacyjny, refundacji leków jest stawiany za przykład w Europie. My mamy bardzo przejrzysty i bardzo racjonalny system, oparty na ocenie technologii medycznych, stosowaniu nowoczesnych instrumentów dzielenia ryzyka i tak dalej. Jeśli jakiś lek rzeczywiście z opóźnieniem trafia do refundacji, to najczęściej dlatego, że cena tego leku jest zbyt wysoka na polską kieszeń. To znaczy, często nowe leki, ich ceny ustalane są, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze w Stanach Zjednoczonych, pięciu najbogatszych krajach zachodniej Europy, Japonii. Nikt nie bierze pod uwagę naszych realiów, naszych możliwości płatniczych i dlatego często producenci nie chcą obniżyć tej ceny, żeby nie stracić zarobku właśnie w tych krajach, które wymieniłem. Sami leki w związku z tym trafiają na z opóźnieniem, ponieważ te ceny są zbyt wysokie. My wiemy, że on jest skuteczny, ale nie możemy go zrefundować, ponieważ ten lek jest zbyt drogi w stosunku do uzyskiwanych korzyści zdrowotnych.
Mhm. A co z lekami, które wywożone są w tej chwili z Polski na zasadzie takiej, że no, można niezłą przebitkę mieć w tych państwach, w których one nominalnie kosztują więcej?
Rzeczywiście dotyczy w tej chwili około 20-30 leków, które za poprzedniego rządu, których ceny urzędowe zostały obniżone w sposób znaczący, ponieważ jest duża różnica ceny między ceny urzędowej w Polsce a ceny w kraju wywozu, no te leki tak czy inaczej wyjeżdżają. Mamy pomysł, który likwiduje przyczynę tego procederu. To znaczy chcemy podnieść ceny urzędowe, ale zachować ceny faktycznie płacone przez NFZ i pacjentów w wyniku zastosowania instrumentów dzielenia ryzyka, czyli firma zwraca część pieniędzy do NFZ-u, która jak gdyby zarobiła ponad to, co zostało z ministrem zdrowia ustalone. Natomiast no, tutaj oczywiście jest bardzo silne lobby, które stara się zastopować nas. Niektórzy po prostu zarabiają na tym krocie i stosują różnego rodzaju triki, łącznie z czarnym PR-em i działaniami lobbyingowymi bardzo silnymi, ponieważ no, dla nich to jest czysty biznes. Proceder został stworzony za poprzedniego rządu. Obecnie negocjujemy w sposób bardzo wyważony te ceny, obniżając ceny efektywne, te faktycznie płacone, natomiast pozostawiając ceny urzędowe wysoko, tak żeby nie było wywozu ważnych leków refundowanych z Polski.
No teraz powiedzmy o ważnym zastrzeżeniu. Jeżeli te ceny urzędowe są takie wysokie, no to wtedy znów zwykłego obywatela nie będzie stać na te leki. I co ministerstwo chce zrobić, żeby jednak było stać?
Będzie stać ich na te leki, ponieważ cena urzędowa i tak w większości, często nawet leki są przecież na ryczałt albo zupełnie bezpłatne. W związku z tym pacjent nic nie płaci albo płaci ryczałt. Nie interesuje go, jaka jest cena urzędowa. Natomiast jeśli cena urzędowa jest taka jak w Niemczech, to wiadomo, że cena efektywna, czyli to w Polsce, będzie niższa. Na przykład cena w Niemczech jest 100, a w Polsce powinna być 70. Dalej NFZ będzie płacił 100, taką cenę urzędową w Polsce, ale 30 jednostek pieniądza odda firma farmaceutyczna NFZ-owi w ramach tak zwanego paybacku, czyli zwrotu.
Czyli nie zarobi na tym
pacjent,
firma.
Ani firma na tym nie zarobi, ani pacjent do tego nie dopłaci. Proceder natomiast jest zlikwidowany. Jeszcze raz mówię, tutaj jest bardzo silny opór tych, którzy dzisiaj korzystają na tym mechanizmie i zarabiają krocie na nielegalnym wywozie leków refundowanych. To oni z nami właśnie walczą.
Wiem, że temat zdrowia jest tak szeroki, że wszystko, te pozostałe kwestie, które sobie zapisałem, musimy chyba umówić się na kolejną wizytę, dlatego że już niestety nie zdążymy poruszyć tych kwestii. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.